Profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, twórca i główny teoretyk idei układu polityczno-biznesowego jest naszym gościem. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy.
Panie profesorze, jest pan socjologiem, nie jest pan ani reżyserem filmowym, ani scenarzystą, ale wyobraźmy sobie taką sytuację. W serialu kryminalnym spada samolot z prezydentem na pokładzie. Czy potrafiłby pan powiedzieć, jaki byłby dalszy scenariusz tego serialu, tego filmu?
We współczesnych demokracjach, które są mediokracjami, na pewno pewne elementy byłyby podobne do tego, co wydarzyło się w Polsce. Mianowicie toczyłaby się gra polityczna, żeby informacje na temat katastrofy wykorzystać. Zazwyczaj jest tak, że gdy w jakimś państwie dzieje się coś źle, ta opozycja krytykuje władzę, a władza się broni. I oprócz w państwie, w którym przestrzeń medialna jest spluralizowana, w którym obywatele starają się być aktywni, to media i obywatele w sporze między władzą a opozycją występują w roli arbitra, który blokuje próby nadużywania informacji niezgodnie z interesem publicznym i niezgodnie z prawdą. W Polsce natomiast wydarzyła się taka oto sytuacja, że władza i opozycja toczą grę polityczną związaną z katastrofą, natomiast media nie próbują mówić tak. Gra prawdą jest w demokracji dopuszczalna, gra kłamstwem jest zakazana. Media ustawiły się po stronie władzy. I to ustawienie się przez część wpływowych mediów po stronie władzy jest bardzo widoczne po raporcie Komisji Millera. Raport ten ma pewne słabości, ale także ma sporo zalet. Jedną z tych zalet jest to, że uczciwie, otwarcie powiedziano, że nie było żadnych nacisków ze strony prezydenta, czyli strony Błaśnik i generała Błaśnika na załogę, że w świetle posiadanych informacji o żadnych naciskach nie można powiedzieć. Tymczasem dziennikarze takich mediów, jak na przykład Gazeta Wyborcza czy TVN24, z uporem godnym lepszej sprawy, ale zrozumiałym uporem, bo przecież tu idzie o interes władzy i chodzi o interes i o władzę, naciskają na przedstawicieli Komisji Millera, żeby wydobyć od nich jakieś stwierdzenie o jakichś naciskach. Proszę zwrócić uwagę, chciałem, żeby słuchacze uświadomili sobie, jaki mechanizm się wyłonił w Polsce w ostatnich kilku dniach. Oto dziennikarze naciskają na ekspertów, żeby ci stwierdzili, że byli naciski, tylko że opinia publiczna nie wie, kto naciska na tych dziennikarzy, żeby wymusili swoimi naciskami na ekspertach mówienie o naciskach. Ja mam wrażenie, że ludzie, którzy zarządzają niektórymi mediami w Polsce, są tak przyzwyczajeni do tego, że sami ulegają naciskom, do tego, że sami naciskają na innych, że nie czują żadnego skrępowania, by wywierać presję na podległych dziennikarzy, by ci na oczach telewidzów lub czytelników gazet naciskali na członków komisji, żeby wydłubać jakiś element rzekomych nacisków. A więc w sytuacji, gdy w jakimś kraju ma miejsce dramatyczne wydarzenie, normą w demokracji, a zwłaszcza w mediokracji, jest próba interpretowania tego wydarzenia na korzyść jednej lub drugiej siły, ale nie jest normą, że dziennikarze miast stać po stronie prawdy zachowują się tak, jak byliby sługami władzy i sługami nieprawdy.
Panie profesorze, jest pan twórcą idei układu polityczno-biznesowego. Chciałem zapytać, gdzie w takim razie jest ten przycisk, który jest uruchamiany na właścicieli mediów, na wydawców, a ci uruchamiają dziennikarzy określonych bardzo mediów, którzy no, zdają się być taką w sensie przenośnym, a może dosłownym, delegaturą komisji pani Anodiny i Władimira Putina w Polsce.
Tak, ja myślę, że tych przycisków jest kilka. Jeden z nich, one działają często bardzo pośrednio i nie musimy zbyt uproszczony sposób pewne rzeczy widzieć. Ja widzę takich przycisków jakby trzy. Niekoniecznie w kolejności siły oddziaływania, ale być może. Pierwszy z tych przycisków został już w tym pytaniu wskazany. Rosja ma interesy w Polsce. Rosja ma w Polsce agenturę wpływu. Polska była państwem, PRL był państwem policyjnym, zarządzanym przez decyzje z Rosji. Niedawno skończyłem czytać maszynopis książki doktora Sławomira Cęckiewicza Długie ramię Moskwy, która jest historią wojskowego wywiadu PRL. Ta książka precyzyjnie pokazuje, w jaki sposób wywiad wojskowy PRL i tajne służby wojska starego systemu były zarządzane, koordynowane, zadaniowane z Moskwy. I to, że w Polsce zbudowaliśmy państwo demokratyczne, nie oznacza, że instrumenty oddziaływania, które Rosja odziedziczyła po Związku Sowieckim, przestały być stosowane. Więc to jest pierwsze źródło nacisków. Drugie źródło nacisków to są oligarchowie, przedstawiciele wielkiego biznesu, których część co najmniej doszła do swoich fortun w okolicznościach, które mogą budzić wątpliwości. I ci ludzie obawiają się zmiany przestrzeni społecznej, zmiany przestrzeni politycznej w Polsce na taką, w której ktoś mógłby próbować publicznie powiedzieć, jakie były źródła ich fortun. Oni mają interes w tym, żeby w przestrzeni publicznej prawda nie dominowała i ponieważ wiedza o katastrofie smoleńskiej może być pewną dźwignią wyzwalania świadomości Polaków spod mistyfikacji, spod kłamstw, oni będą naciskali na podległe albo związane z nimi media, żeby te media blokowały dojście do władzy tych środowisk, które są po stronie prawdy. I trzeci element, na który zwróciłem uwagę niedawno dzięki lekturze artykułu sprzed 5 lat profesora Włodzimierza Pańkuwa z Polskiej Akademii Nauk, który pisał o środowisku korowskim, które w czasach studenckich dobrze poznał, że ci ludzie, miał na myśli osoby, których część dzisiaj jest związana ze środowiskiem Gazety Wyborczej, że ci ludzie kiedyś stawiali pewne hasła wolności i sprawiedliwości, a potem zostawili robotników i ludzi biednych samych sobie, gdy przyszła transformacja, a oni sami poustawiali się w uprzywilejowanych pozycjach. I zdaniem tego socjologa profesora Pańkuwa pewna pogarda wobec ludu prostego, wobec tej części Polski, która jest przywiązana do tradycji, do kościoła, jest formą zakłamania, zaszumienia swojego własnego poczucia winy. Oni nie chcą, żeby przestrzeń publiczna była bezstronna i w ramach jej można było odchodzić do prawdy, bo mają poczucie winy wobec tego, co zrobili na początku transformacji. I tutaj, żeby podsumować, trzy widzę źródła trzech guzików. Jedno to jest Moskwa, co jest związane ze słabością naszego kontrwywiadu. Druga to jest drugie źródło guzików to są niektórzy oligarchowie mający nieczyste sumienie co do sposobów dojścia do fortun. I wreszcie część środowisk dysydencko-postsolidarnościowych, które w nowym systemie przeszły na stronę postkomunistyczną i oni sami mają nieczyste sumienie związane z ich powinnościami inteligentów wobec tak zwanego ludu. W efekcie uruchamiają naciski, mają do dyspozycji pewne guziki, by obraz tego wstrząsającego wydarzenia, którym była katastrofa smoleńska, był jak najbardziej zdeformowany, żeby społeczeństwo nie wyciągnęło wniosków z wiedzy o stanie, o kiepskim stanie polskiego państwa i nie podjęło odpowiednich decyzji wyborczych.
No właśnie, panie profesorze, za 3 miesiące wybory, to znaczy, że te przyciski, mówiąc brutalnie, zostaną dociśnięte na full i w którym kierunku pójdzie pana zdaniem kampania wyborcza? Czego możemy się spodziewać, przed czym możemy jakby także się zbroić w naszym myśleniu?
Ja myślę, że powinniśmy obserwować, w jaki sposób ta kampania propagandowa przez te środowiska, o których mówiłem, przez tych dziennikarzy, których miałem na myśli, jest prowadzona, bo środowiska niepodległościowe nie potrafią robić pewnej rzeczy. Otóż oni uprawiają swoją propagandę za pomocą języka i technik, które na osobach niezorientowanych sprawiają wrażenie pewnej obiektywności. Ale tak naprawdę robią to w taki sposób, żeby dominujące w ich przekazie były pewne motywy antypisowskie, antykościelne, antyniepodległościowe. Ale potrafią w jednym i tym samym programie wrzucić jakieś psztyczki wobec bankierów, wobec rządzącej koalicji, wobec instytucji międzynarodowych. Ale robią to w taki sposób, żeby te najsilniejsze metafory, najsilniejsze symbole, które zakotwiczą się w naszych umysłach, były zgodne z ich interesem. Otóż rada dla nas wszystkich jest taka, że przekazy medialne, formy komunikacji środowisk niepodległościowych powinny być tego rodzaju, żebyśmy nie komunikowali się tylko z własnymi zwolennikami. Żebyśmy próbowali wyciągać rękę do tych, którzy naszym zdaniem są zagubieni. Którzy ulegają propagandzie takich mediów jak Gazeta Wyborcza. Inaczej mówiąc, musimy poszerzać język i szukać osób otwartych lub zbłąkanych, a nie tylko umacniać się w rejonach tych, którzy już w polskości są mocno zakorzenieni.
Panie profesorze, czy gdyby Platforma Obywatelska straciła władzę w październiku w Polsce, przestała rządzić, czy by się rozpadła? Bo już dzisiaj mówi się o tym, że jest to partia władzy, że jedyne co spaja od lewa do prawa Platformę Obywatelską, to jest władza.
Ja myślę, że by się rozpadła, inaczej mówiąc, gdyby konkurencja wobec Platformy przyjęła władzę przy dużym poparciu opinii publicznej i byłaby w stanie powiedzieć prawdę o kulisach rządów Platformy, to Platforma by się rozpadła. Dlaczego? Otóż jednym ze źródeł utrzymywania się Platformy przy wysokim poparciu społecznym, tak długo przy władzy, jest rozbudowanie na wielu obszarach życia społecznego sieci klientelistycznych, w tym aferowych, przypominających aferę hazardową. Jeśli Platforma przegra wybory, to wiedza o wielu z aferach dzisiaj zamykana pod dywan, wiedza o wielu przekrętach, tego typu jak w Wałbrzychu, ale nie tylko, wiedza o wielu konfliktach interesów, o wielu przypadkach łamania standardów, na przykład zarządzania w spółkach Skarbu Państwa, przedostałaby się do opinii publicznej i w Platformie części polityków i sojuszników odczułaby obawy przed odpowiedzialnością, co spowodowałoby wzajemne odrzucanie i obrzucanie się odpowiedzialnością za przegrane wybory i pęknięcia. Ja myślę, moja diagnoza jest taka. W tym środowisku jest tak wiele osób związanych z rozmaitymi grupami interesów samorządowych, kulturalnych, medialnych, gdzie środki publiczne według wątpliwych kryteriów przepompowywano w ręce prywatne, że potencjał aferowych dochodzeń byłby tak znaczący, że oni wzajemnie by zaczynali na siebie donosić i Platforma by się rozpadła.
W najnowszym numerze Gazety Polskiej jest ciekawy artykuł Krucjata Platformy, który podsumowuje to, co Platforma robi wobec Kościoła, i mowa jest o tym, że to nie tylko arogancja władzy niezadowolonej z kazań jednego czy drugiego biskupa, ale to przemyślany i konsekwentnie wprowadzany mechanizm, który ma na celu zmarginalizowanie pozycji Kościoła w życiu publicznym w Polsce. To jest tak chyba, że Platforma jeszcze nie ma monopolu w Kościele. Wszędzie władzę praktycznie na każdym szczeblu zmonopolizowała. Kościół jest jeszcze tą instytucją, tym przyczółkiem, który broni się przed Platformą Obywatelską. Nawet biskupi, którzy gdzieś Platformę Obywatelską dotkną w swoim nauczaniu, od razu nazywani są w opozycji jako pisowscy, jako ci, których Polska nie potrzebuje.
Ja skomentowałbym to tak. To, po pierwsze, jest to interpretacja trafna, ale skomentowałbym to w sposób skierowany do moich kolegów socjologów, politologów, do studentów, do młodych badaczy demokracji. Otóż bardzo często mówimy o społeczeństwie obywatelskim i o tym, że pluralizm i wielość instytucji, organizacji społeczeństwa obywatelskiego jest niezbędnym elementem, żeby demokracja nie była tylko fasadą, żeby nie była tylko techniką gromadzenia głosów wyborczych. I otóż ci wszyscy teoretycy społeczeństwa obywatelskiego nie rozumieją właśnie, chociaż teoretycznie w swoich opracowaniach wymienia się, że kościoły to są też elementy społeczeństwa obywatelskiego, nie rozumieją, jak wielki potencjał obywatelskości ma Kościół katolicki w Polsce i nie rozumieją, jak z punktu widzenia organizacyjnego świetnym osiągnięciem obywatelskim jest są instytucje Radia Maryja, rodziny Radia Maryja, Wyższej Szkoły Kultury Medialnej czy Telewizji Trwam. To są instytucje, które chronią obecnie w Polsce przestrzeń pluralizmu. A te instytucje tę przestrzeń chronią, bo wierni oraz niewierzący rodacy je wspierają. To my wspieramy przestrzeń wolności dla naszego kraju, broniąc takich instytucji na przykład jak nasz dziennik. I zachęcam młodych socjologów, politologów do spojrzenia na ten ich zdaniem często nieodlotowy, obciachowy, przestarzały Kościół jako element czegoś bardzo nowoczesnego, jako ważny element, być może nawet fundamentalny społeczeństwa obywatelskiego.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Dziękujemy. Profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, twórca i główny teoretyk idei układu polityczno-biznesowego, był naszym gościem.